I dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kruchość, prowizoryczność, tymczasowość, takiej scenerii się dzisiaj znajdujemy. Kościół jest w malowaniu, oczyszczaniu. Jeśli nasze piękne katolickie kościoły potrzebują czasami remontu i odświeżenia, to co dopiero nasze nędzne dusze. Okres wielkanocny, paschalny kojarzy się z tym starożytnym też obrzędem poszukiwania i wyrzucania kwasu. Więc być może znak tych odsuwanych mebli w kościele, zaglądania do wszystkich zakamarków, ściągania pajęczyn, nakładania nowego koloru, nowego blasku, niech pomaga nam pomyśleć, że w tym czasie paschalnym potrzebujemy się poddać takiemu gruntownemu oczyszczeniu przez zmartwychwstałego. Trzecia niedziela, wielkanocna, przychodzi, aby nas dotykać, rozgrzewać. Chrystus chce dawać znać, że żyje, jest zmartwychwstały. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. To są te piękne niedziele, w których Jezus Chrystus przedziera się przez różne trudności, które mamy, żeby nam dać dowód, żeby nam dać jakiś zalążek poznania, rozpoznania Jego obecności, że On naprawdę żyje, zmartwychwstał. Nie wiem, jak się czujecie. Minęły już 2 tygodnie od Wielkiej Nocy, od tego całego też duchowego przygotowania, tego naszego zaangażowania się w święta Tryduum Paschalnego. Może ktoś już o tym zapomniał, może komuś to umknęło jakoś w tym roku. Przeszło bokiem. Chrystus nas szuka. Mam takie przekonanie, że szuka nas także w tym pokoleniu, żeby dać nam znać o tym, że jest. Że On naprawdę zmartwychwstał, żyje. Że Chrystus nie jest jakąś ideą, jakimś pojęciem teologicznym. Czasami nam się wydaje, że właśnie tutaj mówimy w Kościele o takich wzniosłych rzeczach, a dopiero jak wyjdziemy poza, to tam się zaczyna prawdziwe życie. Bo tam dopiero będziemy myśleć o tym, że ktoś ma kamienie nerkowe, albo że ktoś ma jutro egzamin, albo kolokwium, albo ktoś musi się wyspać, bo wcześniej wstaje. Tak czasami nam się życie rozpoławia na pół, że tutaj w murach tego kościoła czy innego myślimy o sprawach duchowych, a tam jak wyjdziemy, to znowu stajemy się materialistami. Nieraz w nas się utrwala taka religijna schizofrenia. Że tam grzeszymy i tam doświadczamy prawdziwego życia, a tutaj na chwilę przychodzimy, żeby się wysublimować. Mówię to dlatego, że Chrystus pojawia się za każdym razem, pozostawiając pewien bardzo ważny znak swojego zmartwychwstania. Tak jak w ubiegłą niedzielę, pamiętacie, Jezus przyszedł i pokazał swoje rany. Pokazał te rany także i zaproponował Tomaszowi, który był niewierny. I ta niewierność nie była głupkowata, byle jaka. Tomasz prawdopodobnie, on nie chciał dowierzyć byle jakiej pociesze. On nie chciał jakichś takich formułek religijnych, które pomagają na chwilę. Uciekał przed takim chrześcijaństwem chwilowym, terapeutycznym. On chciał pewności. Dlatego Jezus mu zaproponował: dotknij moich ran, włóż rękę w mój bok, przekonaj się, że to ja jestem. Że ten, który zmartwychwstał, to jest dokładnie ten sam, który wcześniej dał się ukrzyżować w nasze miejsce. O tym mówił dzisiaj święty Piotr, tego, którego żeście się zaparli i żeście woleli uwolnić złoczyńcę. Boże, uwalniamy tego złoczyńcę nieustannie, dlatego nam jest tak źle. Ciągle uwalniamy z siebie tego złoczyńcę, człowieka, który warczy, który patrzy na drugiego człowieka wilkiem, z wrogością, albo w ogóle na niego nie patrzy. Jedna osoba niedawno do mnie przyjechała z małego miasteczka i sobie chodziła tutaj po Warszawie, na przystanku autobusowym siadała i mówi: takie miała nieodparte wrażenie, co jest, że w Warszawie nikt na nikogo nie patrzy. Już nie mówiąc o tym, żeby się do kogoś odezwać. Zobaczcie, nam to umyka, bo my żyjemy w tej zupie tutaj wielkiego miasta i w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Nie robimy tego i nawet nie mamy na to ochoty i w ogóle nawet nie przyjdzie nam do głowy, że można na kogoś spojrzeć, powiedzieć dzień dobry, zapytać o pogodę, o zdrowie. I ta kobieta mówiła: siedziałam sobie tutaj na przystanku autobusowym. Myślałem, że to jest jakaś cecha może ludzi młodych. Nie, mówi tak samo. Osoby, które wyglądają na emerytów, wychodzą z autobusu, wsiadają do autobusu, nikt na nikogo nie zwraca uwagę. I w pewnym momencie tylko jeden mężczyzna zwrócił uwagę na moją torebkę. Żyjemy tak, jakbyśmy byli w jakimś amoku, obojętności, a potem narzekamy i mówimy: Jezu, jakie życie jest ciężkie, jak jest nam źle. Właśnie o tym mówi dzisiaj święty Piotr. Mówi: wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Nieustannie. Karmicie w sobie zwierzę, karmicie w sobie psa, jesteście napięci, podminowani, wszystko was denerwuje, wkurza. To jest to nasze codzienne stawanie po stronie zabójcy, czyli Barabasza. A opuszczamy Chrystusa. O tym mówił Piotr, tylko kiedy przyjdzie co do czego i nam o tym powie, wyparliście się dawcy życia, to mówimy: ja? Nie, ja jestem księdzem, przepraszam, jestem poza podejrzliwością. Ja jestem katolikiem. Nie, nie, robimy to codziennie, dlatego nam jest tak źle. Z tego powodu Jezus pokazuje swoje rany chwalebne. I mówi: właśnie dlatego zraniłem, pozwoliłem się zranić, żeby dać ci odwagę zaakceptować twoje rany. Żebyś, mało tego, żebyś mógł zobaczyć, że te rany, które zadała ci ukochana osoba, twoje dziecko, twoja kobieta, twój mężczyzna, twój ojciec, może jakiś ksiądz, choroba, życie, że ta rana, która tak cię zabolała i być może coś wywróciła w życiu, że ona stanie się okazją spotkania ze mną, że poprzez tę ranę ja przekażę ci miłosierdzie Ducha Świętego. Przyjdzie taki czas, kiedy być może kiedyś podziękujemy Panu Bogu za to, że życie nas zraniło. Że kiedyś być może jak dojdziemy tam gdzieś w wieczności, obyśmy stanęli po stronie Chrystusa, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, to ostateczne, to wtedy powiemy: jak to dobrze, Panie Boże, że ja mogłem przejść przez życie nie dbając o to, żebym miał gładką skórkę. Życie mnie w tym i innym miejscu zraniło, a to jest znakiem człowieka, który nie boi się życia. Boisz się być zraniony? No to będziesz cały czas się ukrywał, ukrywała. Będziesz cały czas chodził, stawiał na ostrożność i chodził na palcach, żeby tylko się nie narazić, żeby się nie doprowadzić do zderzenia, żeby nie pójść pod prąd. A czasami najpiękniejsze i najważniejsze rzeczy w życiu zostawiają na naszym ciele blizny. Blizna cesarskiego cięcia, blizna, nawet zmarszki przypominają bliznę, chorób, które przyjmujemy, operacji, ale także te duchowe blizny, które zostawiają nam różne przypadki. Chcesz być gładziutki? To żyj jak tchórz. Chcesz żyć odważnie? To nie bój się ran i blizn. To mówi Jezus Chrystus. A dzisiaj przychodzi, żeby nam jakby z innej strony jeszcze dodać odwagi. Żebyśmy stali się ludźmi, którzy naprawdę potrafią wyznawać wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego. Tutaj nie chodzi o kult tylko, że odprawimy sobie mszyczkę, pójdziemy do domu. Będziemy się czuli w porządku, spełniliśmy obowiązek niedzielny. Nie będziesz miał wyrzutów na sumieniu. Tu chodzi o to, żebyśmy stali się świadkami. Tak było, tak dzisiaj wybrzmiało. Wy jesteście tego świadkami. Mówi Jezus Chrystus. Czego? Tego cudownego, niezwykłego spotkania, do którego dzisiaj doszło i mam nadzieję dojdzie także tutaj tego wieczoru. Apostołowie są zaskoczeni, dlatego że oni widzą Jezusa zmartwychwstałego i im się wydawało, że On jest duchem. Że widzą ducha. Przepraszam Państwa, w jaki sposób myślicie o Chrystusie? Duch? A co myślicie o sobie po śmierci? Będziemy duszyczkami? Długo się zastanawiałem, dlaczego papież Franciszek w tym czasie ciągle wraca do argumentu, jakim jest gnoza. Najpierw wyszedł dokument Kongregacji Nauki Wiary, teraz w ubiegłym tygodniu wyszła adhortacja papieża Franciszka o świętości. Gaudete et exultate, radujcie się i cieszcie. I papież Franciszek coraz to wraca do pewnej starożytnej gnozy, która kiedyś była bardzo niebezpieczna dla chrześcijańskiej wiary i Kościół zawsze się jej próbował przeciwstawiać. Ta herezja nazywa się gnozą i gnoza generalnie dzieli świat na pół i docenia to, co jest duchowe, co jest intelektualne, refleksje, przeżycie, medytacje, kontemplacje, religijność. Natomiast to, co jest związane z materialnością, z cielesnością, seksualnością, to traktuje jako rzecz drugiej kategorii, coś gorszego. Pamiętam, kiedyś bardzo się zgorszyli niektórzy ludzie, jak byłem jeszcze duszpasterzem akademickim. Zorganizowaliśmy taki cykl spotkań, wieczorów dotyczących różnych trudności, które niesie nasza cywilizacja i był wieczór na przykład poświęcony pornografii albo że wieczór był poświęcony prostytuowaniu się młodych ludzi albo homoseksualizmowi i niektórzy ludzie przychodzili, byli bardzo oburzeni tym. Dlaczego takie rzeczy się mówią, są mówione w Kościele? Jak można w ogóle o tym mówić? Jak można w ogóle takie rzeczy pokazywać? Wtedy nie wiedziałem, co tym ludziom powiedzieć, ale mówiłem, bardzo was przepraszam, jeśli to uraziło was w jakiś sposób. Ja nie jestem specjalistą od bulwersowania, nie jestem jakimś Larrym Flintem, ale pomyślcie przez chwilę, człowiek ze swoim zranionym życiem i ze swoim własnym grzechem, gdzie ma pójść, jak nie do Kościoła i nie do Chrystusa? No gdzie ma pójść? Robiono niedawno badania, w tym tygodniu patrzyłem na badania, takie robione przez jakieś pracownie Uniwersytetu Londyńskiego. Mówią, że mamy nowe pokolenie, które jest, nie wiem dlaczego, nazywane millennialsami. Pokolenie, które generalnie opuszcza Kościół. My jeszcze chlubnie znajdujemy się na ostatnim miejscu tego rankingu, ale na przykład w Szwecji, Estonii, Wielkiej Brytanii, to już są słupki, że pomiędzy 14 a 29 rokiem życia to już nawet dochodzi do 90% mężczyzn i kobiet, czy chłopców, czy dziewcząt, którzy deklarują się jako całkowicie niereligijni. Ich religia nie interesuje. My, jako Polacy, zajmujemy na razie ostatnie miejsce w tym rankingu. 17% tego najmłodszego pokolenia deklaruje się jako ludzi całkowicie jako ludzie całkowicie niezainteresowani Bogiem, wiarą, religią. A jednocześnie te same badania pokazują, że w tych samych granicach wiekowych to najmłodsze pokolenie jest zdewastowane przez pornografię. Nigdy by wam nie przyszło do głowy. Z tego badania wynika, że 91% chłopców i 61% dziewcząt w tym wieku nastoletnim regularnie korzysta z pornografii. Niektórzy rodzice mówią mi, coraz bardziej przekonani, że powinno się wprowadzić jakiś zakaz używania iPadów, iPhone'ów, smartfonów, telefonów komórkowych przynajmniej do 12 roku życia. Ale jak to? Przecież to jest moje dziecko. No co mu kupić na pierwszą komunię? No kup mu smartfona. Są nawet szkoły, w których jest zakaz używania tych urządzeń. Nawet to nie strzeże dzieci przed pornografią. Tak samo jak przed cyberuzależnieniem, a potem także powoli przed seksem przed komputerem, przed sponsoringiem. Mówię to dlatego, że jest ta taka silna zależność między religijnością a odniesieniem się do ciała, własnego ciała, cudzego ciała. Mówiłem o tym problemie, jakim jest gnoza. Ona nieustannie wraca i dlatego papież Franciszek jakby bije na alarm. Zobaczcie, bo to jest problem, to jest coś, Franciszek to nazwał trucizną świętości, czyli coś, co zatruwa nas w drodze do spotkania się z Bogiem i uczynienia życia udanym, szczęśliwym. A gnoza, powtórzę, to jest coś, co rozwala życie na pół. Próbuje nas przekonać, że jedna rzecz to jest to, co jest związane z inteligencją, duchowością, świętością, religijnością, a z drugiej strony to jest właśnie odniesienie do naszego ciała. Do ciała seksualnego, do ciała, które także się starzeje, które choruje, które umrze. I nieraz przychodzimy i nam się wydaje, że sprawy religijne są tylko i wyłącznie duchowe. A ciało to jest przestrzeń, nie wiem, to jest jakieś narzędzie tylko po to, żeby człowiek sobie w życiu jakoś poradził, poukładał, był szczęśliwy. Jedno z drugim często nie ma nic wspólnego. Gnostycy nieraz odnoszą się z pogardą wobec ciała i próbują nas przekonać, że między jednym i drugim światem nie ma nic wspólnego. To, co robisz ze swoim własnym ciałem, jakie masz odniesienie do własnego ciała, nie ma żadnego wpływu na twoją duchowość, na twoją religię, na twoją kulturę, na twój poziom, na twój rozwój. Tymczasem, dzisiaj to jest bardzo mocno pokazane. Jezus Chrystus przychodzi do swoich uczniów i mówi: nie patrzcie na mnie jak na ducha. Nie jestem duchem. Duch nie ma ani ciała, ani kości, a ja mam. Dotykajcie mnie. Mało tego, jeszcze w pewnym momencie rozgląda się i mówi: macie coś do jedzenia? I na ich oczach jadł pieczoną rybę. No nie wiem, może tu są jacyś specjaliści od duchowości, ale ja nigdy w życiu nie widziałem ducha zajadającego się flądrą albo śledziem. Jezus Chrystus zmartwychwstał w swoim ciele. To jest ciało, które doświadcza głodu, tak samo. To jest ciało jednoznacznie męskie. To znaczy, że jeśli my idziemy za Jezusem Chrystusem, to pierwsza rzecz, Chrystus jest zainteresowany dobrem naszego ducha, ale także naszego ciała. Mało tego, Chrystus patrzy na nas nie na jakiegoś, na jakieś ja, które ma ciało, tylko patrzy na nas jako jedność. Poszedł na krzyż i umierał na krzyżu ze swoją psychiką, ze swoim ciałem i oddał swojego ducha. Dlaczego? Żeby ogarnąć swoim zwycięstwem, swoim zmartwychwstaniem i twojego i mojego ducha, i naszą psychikę, i naszą cielesność, ciało. I my wierzymy, przecież jak odmawiamy wierzę w Boga, to mówimy wierzę w ciała zmartwychwstanie. Zobaczcie, i dlatego dzisiaj mamy tę trudność, że w naszą kulturę, w nasze myślenie, w naszą wyobraźnię zbiorową wbija się jak brudna woda, jak wirus, To myślenie, które jest całkowicie sprzeczne z Ewangelią, jakby chce w nas zaprzeczyć Ewangelię, zagłuszyć ją, która nam każe myśleć, że duch to duch, a ciało to ciało. Ilu ludzi przecież dzisiaj, jeśli stajemy się pokoleniem ogarniętym manią zachłanności seksualnej, pornografii, tego niezrównoważonego stosunku do własnego ciała. I jeszcze nam się to wydaje, że to nie ma żadnego wpływu na jakość naszego życia duchowego, na naszą religijność. Najwyżej się wyspowiadam. No ale ileż spowiedzi w naszym życiu służy tylko i wyłącznie wyciszeniu sumienia. I niczego poza tym nie szukamy. Ile razy podchodzimy do naszej religijności tylko terapeutycznie, żeby mi było dobrze, żeby się wyciszyć. Pomyśl, że to twoje ciało, które masz, ono jest przeznaczone do zmartwychwstania, jeśli Chrystus zmartwychwstał. Nasza seksualność też zmartwychwstanie. Zmartwychwstaniemy też, zachowując oznaki naszej seksualności. Maryja, która się objawiła w Fatimie czy w Lourdes, to jest Maryja, która żyje w zmartwychwstaniu. Ona żyje życiem wiecznym, ona żyje w niebie. Ma ewidentnie cechy kobiece. Macierzyńskie. Tak samo Chrystus po zmartwychwstaniu. Nawet ten, który pokazał się siostrze Faustynie, ma ewidentnie cechy męskie. Jeśli Chrystus jest zainteresowany, żeby ocalić nasze ciało, także naszą seksualność. My czasami poddajemy się takiemu niechrześcijańskiemu myśleniu, że ciało to jest pewne narzędzie do tego, żeby służyć naszemu szczęściu, naszej realizacji. I potem nie rozumiemy się jakby z Chrystusem. Bo myślimy, że Chrystus przychodzi, żeby nam mówić, że coś nie wolno, albo coś mu się nie podoba. W ogóle Panu Bogu się nie podoba nasza seksualność. Odwrotnie się, bardzo Mu podoba nasza seksualność. I seksualność została nam podarowana jako narzędzie naszego podarowania się jeden drugiemu. Chrystus właśnie przychodzi, żeby nas do tego uzdolnić, że dzięki naszej cielesności, naszemu wyglądowi, naszemu powabowi także, sposobowi komunikowania się, że będziemy mogli się podarować, zrealizować się poprzez bezinteresowny dar dla drugiego. A to jest miłość. A Chrystus przychodzi po to, żeby w nas miłość zmartwychwstała. Żebyśmy mogli ciałem Mu służyć. Tutaj na ziemi i ciałem zmartwychwstać. Zobaczcie, my chrześcijanie odnosimy się z ogromnym szacunkiem do ciała. Dlaczego ciało nie jest dla pornografii? Dlaczego ciało nie jest dla prostytucji? Dlaczego ciało nie jest dla zdrad małżeńskich, dla nierządu? Dlaczego nie jest? Bo to jest ciało, które jest przeznaczone do zmartwychwstania. My tym ciałem zmartwychwstaniemy. To ciało jest przeznaczone do tego, żeby widziało Boga, żeby uwielbiało Boga. Stąd właśnie nasz respekt, szacunek wobec ciała. Chrześcijanie na przykład szanują wzajemnie. Uczymy się szanować poprzez respekt wobec ciała. Nie tak jak robią poganie, że chodzą nago po domu i uczą tego swoich dzieci. Idą wspólnie razem do łaźni albo do sauny. To okazuje się potem w efekcie, jest przyczyną wielu zaburzeń psychoseksualnych. Wpływa nawet bardzo negatywnie na zdolność budowania trwałych relacji. Seksualność jest tym miejscem, w którym Bóg chce się człowiekowi objawić. Ale potrzeba, żeby tam pojawiło się już tu na ziemi, zmartwychwstanie, nowe życie, zdolność kochania. Dwoje ludzi, którzy się kochają w tym prawdziwym znaczeniu, że chcą się sobie podarować, chcą rozciągnąć odpowiedzialność na całe swoje życie nawzajem. Respektują się z miłością, wiernością, nierozerwalnością i wtedy oddają się seksualnie, to wtedy nie tylko, że mogą doświadczyć czegoś szczęściorodnego, dajnego, ale mogą w tym momencie, kiedy się podarują i seksualność jest jakby językiem tego podarowania, otrzymują Ducha Świętego. Tak działa sakrament. My odnosimy, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, odnosi i tutaj pójść trochę pod prąd. My odnosimy się z wielkim szacunkiem do ciała, także tego ciała, które umiera, które cierpi, które się starzeje. Dzisiaj jesteśmy wobec coraz bardziej narastającej cywilizacji kremowania. Kremacja jest takim typowym przykładem na nasz stosunek do ciała pełen lekceważenia. Tak jakby ciało było tylko narzędziem, które ma służyć, nie wiem, mojemu ja, mojej duchowości. Tymczasem Jezus po zmartwychwstaniu mówi, nie jestem duchem, ja mam też ciało. I Chrystus nas chce pociągnąć w tę stronę, że zmartwychwstaniemy także cieleśnie. Jest taki piękny fresk niedaleko Rzymu, w jednej bazylice. Zawsze robi na mnie wrażenie, kiedy jestem w tej bazylice, po jednej stronie jest potężny fresk antychrysta. Człowieka paskudnego, który chce nas zwieść, a który robi wszystko, żeby upodobnić się do Chrystusa, bo wtedy łatwiej człowieka oszukać. A z drugiej strony jest ogromny, piękny obraz ciał zmartwychwstania. Jak ludzie zostają przyoblekani na nowo w swoje własne ciało. To ciała zmartwychwstałe, piękne, nowe, ale też materialne. Po zmartwychwstaniu będziemy się tak samo zachowywać jak Jezus. Będziemy także czuć dotyk, będziemy tak samo odczuwać wrażenia, uczucia, będziemy też jeść, jeśli Jezus je. Przecież inaczej Jezus by nie robił. Co to byłoby, to reklamą czego, propagandą czego? Jakiegoś oszustwa? Zobaczcie, jeśli chodzi o kremację, bo wielu ludzi dzisiaj mówi, a ja się skremuję. Najbardziej to robią na mnie wrażenie ładne, piękne dziewczyny, które mówią, ja się skremuję. Ja wtedy mówię, drogie panie, kremujcie się, ale za życie, ale nie po śmierci. To jest kultura kremacji, to jest kultura antychrześcijańska. Właśnie chrześcijaństwo, kiedy apostołowie, kiedy weszli w świat grecko-rzymski, to tam palono ciała. Poganie palili ciała. Dlaczego? Bo do ciała odnosili się jako do przedmiotu, rzeczy. Już mi nie służy. Już nam nie służy. I poprzez kerygmat, poprzez głoszenie zmartwychwstania Chrystusa i utrwalanie w ludziach wrażliwości, wiary, w zmartwychwstanie ciała, w nasze przeznaczenie, przełamano ten pogański zwyczaj. Tam, gdzie była wiara w Boga jednego, Żydów, i tam, gdzie są chrześcijanie, tam kończy się kremacja. A tu nagle znowu wraca. Wraca z tą brudną wodą, którą nazywa się gnoza. Gnoza to jest ta religijność elity, ludzi, którzy uznają, że mają jakieś lepsze poznanie, wyczucie Boga i lepsze objawienie niż to, które przyszło do nas przez Chrystusa i przez apostołów, którzy próbują budować swoje własne ja na zasadzie tego, że prawdą jest to, co ja chcę, a nie to, co mi mówi Bóg czy Ewangelia. A propos tego, przykładem myślenia gnostyckiego jest masoneria. W zeszłym roku obchodzili 300 lat od swojego założenia. To właśnie z myśleniem gnostyckim i masońskim wróciła do Europy praktyka kremacji. Napoleon przenosił cmentarze, które były budowane wokół kościoła, gdzie ludzie w niedzielę uczestniczyli w Eucharystii niedzielnej, spotykali się z Chrystusem zmartwychwstałym, a potem szli pozdrowić i pomodlić się na grobach swoich bliskich, utwierdzając swoją wiarę w zmartwychwstanie. A teraz coraz bardziej się mówi, że kremacja jest czymś, co wymusza cywilizację, bo nie ma miejsca, bo to jest niehigieniczne, a w ogóle trudno sobie wyobrazić, że mnie robaki zjedzą. I zobaczcie, Kościół czasami się mówi, no dopuszcza kremację. Dopuszcza w niektórych szczególnych okolicznościach. Parę lat temu byłem na pogrzebie mojego kuzyna drogiego. Pojechał do Holandii, żeby zarobić na swoją rodzinę i dzieci, i pracował jak wariat w masarni, i tam dostał zawału serca, i potem, żeby przywieźć ciało z innego odległego kraju, to są takie przepisy, że nie można przywieźć ciała, tylko urnę. I w takich okolicznościach Kościół się na to zgadza. I zawsze mówi, ważne jest, żeby praktyka kremacji nie uderzała bądź nie zaprzeczała wierze w zmartwychwstanie ciała. I my wtedy mówimy, nie, ja wierzę. Ja myślę, można byłoby zrobić jakieś badania, ankietę, ale pomyślcie sami o sobie, jeśli ktoś ma inne przekonania. Ja tu nie chcę nikomu nic narzucać, ja tylko stawiam pewne pytania. Czy rzeczywiście, jeśli jesteś przekonany do kremacji, wierzysz w zmartwychwstanie tego ciała, które chcesz spalić i które chcesz gdzieś rozsypać? Bardzo często wtedy się myśli, że zmartwychwstaną jakieś duszyczki, że będziemy jakimiś duszyczkami, obłoczkami i tak dalej. To nie jest chrześcijańskie. Bo za Chrystusem zmartwychwstałym, który objawił się w ciele, nie będą podążać duszyczki przypominające pieluchy bądź pampersy. My będziemy wychodzić z grobu, z cmentarza, wychodzić ze śmierci, tak samo jak Chrystus to uczynił. I właśnie ta wizja, ta wiara człowiekowi dostarcza sił, żeby nie tylko znosić, mieć odwagę, ale także czuć sens służenia Bogu w swoim własnym ciele aż do końca. Poczynając od tego ciała seksualnego, atrakcyjnego, poprzez to ciało, które się poci, które się męczy, które się układa do modlitwy i także poprzez to ciało, które będzie nosiło na sobie oznaki przyjętego macierzyństwa i siwiejące włosy i potem odmówi nam, będzie nam odmawiało posłuszeństwa i będzie bolało i w pewnym momencie umrze. I to nam pomaga, żeby do końca żyć i służyć Bogu w naszym ciele, akceptując, że ono się zmienia, że ono tyje, bądź chudnie, bądź łysieje, bądź się zmienia, bądź nas spowalnia, bądź nas boli. Właśnie zmartwychwstanie jest tą największą siłą chrześcijanina, które pozwala żyć tutaj, w ciele. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.